Kielce. Słuchasz i wiesz.
Punkt widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsolatą Jacek Kałczuga. Witamy Państwa w punktach widzenia. Dziś temat programu związany z Europejskim Dniem Języków, który również dzisiaj ma miejsce. I to właśnie o znajomości języków obcych w naszym kraju będziemy mówili w programie. Jak oceniają Państwo nasze umiejętności mówienia w języku angielskim i w innych językach? Jak dobrze i ile tych języków obcych znamy? I czy powinniśmy się cieszyć z własnych umiejętności, czy raczej ich wstydzić? Czekamy na Państwa telefony 41 200 20 20, a moimi Państwa gośćmi w studiu są Tamara Chachulska, nauczyciel języka angielskiego w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach oraz doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Donata Wójcik, Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Ralf Arzt, nauczyciel języka niemieckiego i też z tego co wiem już w tym roku akademickim w Instytucie Filologii Obcych UJK będzie pan pracował. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Takie przypomnę pytanie, czekamy na Państwa telefony. Czy powinniśmy się cieszyć z umiejętności naszych, znajomości języków obcych, czy raczej ich wstydzić? No to może to pytanie do gości w studiu, pani Tamara Chachulska. Jest się z czego cieszyć?
Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, kogo pytamy. Jeżeli pytamy ludzi młodych, to rzeczywiście myślę, że jest coraz lepiej i znajomość co najmniej jednego języka obcego już nie jest taką, no, takim czymś wyjątkowym. Myślę o języku angielskim, to już w ogóle w szczególności, dlatego że tak naprawdę to jest tak naturalne, jest tak dużo źródeł używania tego języka i potrzeb, które młodzi ludzie mają. Właśnie nabywanie tego jest taki naturalny sposób. Oczywiście gdybyśmy patrzyli na wyniki egzaminu, to jest już troszeczkę inna dyskusja. I kolejna część tego pana pytania to właśnie jest to, jeżeli mówimy o ludziach troszkę starszych, innego pokolenia, to rzeczywiście już to bywa różnie.
Ja tutaj posiłkuję się raportem Instytutu Badawczego Randstad z ubiegłego roku, to jest raport i według niego tylko połowa Polaków przyznaje się do tego, że mówi w języku obcym, czy chwali się tym, że mówi w języku obcym, a ponad połowa nie mówi w żadnym obcym języku oprócz polskiego. No właśnie, dobry wynik czy słaby, pani doktor Donata Wójcik?
Patrząc tak czysto statystycznie, no to rzeczywiście można ubolewać nad tym wynikiem, ale podpisuję się to pod słowami pani Tamary, zależy kogo bierzemy na tapetę. Pracując z młodymi ludźmi, ze studentami, nie narzekałabym na znajomość języków obcych ogólnie, aczkolwiek łyżeczkę dziegciu pozwolę sobie dołożyć do tego, co powiedziała moja przedmówczyni. Cieszę się, że język angielski jest tym językiem, my oferujemy właśnie studia w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim i na tych językach chciałabym się skupić. Cieszymy się, że język angielski cieszy się niesłabnącą popularnością. Poziom jego nauczania jest wysoki. Natomiast lekko nas martwi jako pracowników Instytutu niepopularność może języków naszych sąsiadów, naszych potężnych sąsiadów, Niemiec, Rosji, niemieckiego, rosyjskiego. Uważam, że w tym obszarze mamy jeszcze dużo do zrobienia, dużo do nadrobienia. Zarówno jako nauczyciele, jak i jako uczniowie. Znajomość tych języków na pewno w naszej sytuacji mogłaby być dużo lepsza. I myślę, że na tym byśmy skorzystali.
A jak pan to troszeczkę z zewnątrz ocenia to, jak Polacy mówią w językach obcych? Pan Ralf Arzt.
No to mam różne doświadczenia, szczerze mówiąc. I myślę, że statystyka jest bardzo fajna. Jednak może nie uwzględniła Polacy żyjąc poza kraju, bo to chyba bardzo dużo. I mówią o obcym języku. Bardzo dobrze czasami, czasami mniej. A tutaj w kraju też bardzo często się spotkałem, że przynajmniej spróbują i tego już trzeba trochę uznać, bo jakoś spróbują się zastosować do tego. I czasami są nawet dumni z siebie, jak im się uda.
A pan spotykał Polaków w Niemczech. Jak oni sobie radzili z językiem niemieckim już tam na miejscu? Oni tam w różnych celach wyjeżdżają, głównie do pracy oczywiście.
Tak, bardzo często już spotkałem Polacy w Niemczech. Różne mieli tam cele. Niektórzy rodziny już wiele lat tam żyją. Poziom umiejętności językowych to są różne, bo oczywiście to też do tego trzeba mieć trochę talent. Tak? Jedna rodzina, co znam, właśnie matka ledwo mówi po niemiecku, ojciec bardzo dobrze mówił, a córka to w ogóle nie słychać że pochodzi z rodziny polskiej. To znaczy, ona mówi bardzo dobrym języku niemieckim, tak jak również polskim języku.
To ja wrócę do tego raportu i do statystyki, o której tutaj pan Ralf wspomniał. Według raportu Instytutu Randstad głównym rzeczywiście i najbardziej znanym językiem jest język angielski. Tutaj na poziomie dobrym deklaruje, że go zna 17% respondentów. Natomiast drugi jest niemiecki właśnie i zaledwie 5% przyznaje, że język niemiecki zna dobrze. Jeżeli chodzi o znajomość średnią, to tutaj również angielski najlepiej wypada. Natomiast język niemiecki już przesuwa się na pozycję trzecią. Drugi jest język rosyjski. 40 tysięcy respondentów wzięło udział tutaj w badaniu na potrzeby tego raportu. No i pytanie, czy znajomość języka na poziomie średnim to jest dobry wynik, czy raczej czegoś brakuje? Czy mówimy tak, jak znamy troszeczkę 3-4 słowa, czy może troszeczkę więcej i chcemy się pochwalić, że jednak mówimy po angielsku?
Ja tutaj właśnie chciałam, bo to jest takie ważne pytanie, powiedziałabym, jeśli chodzi o zdobywanie tych danych statystycznych. Bo jeżeli będzie to takim obiektywnym materiale, czyli właśnie jakiś rodzaj testu, który by kwalifikował te umiejętności językowe, no to wtedy rzeczywiście można mówić o konkretach. Ale jeżeli tylko pytamy o respondentów o wyrażenie ich opinii, czyli jak oceniam samego siebie, jak mówię po angielsku, na przykład powiedzmy, czy po niemiecku, to ja uważam, że tak ogólnie patrząc na naszą nację, my jesteśmy bardzo do siebie krytyczni. My jesteśmy znacznie lepiej oceniani w krajach zachodnich, czy nawet ludzi, którzy do nas przyjeżdżają i rzeczywiście, no wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, że nie mogą się nigdzie dogadać w języku angielskim, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę my siebie samych źle oceniamy. Więc myślę, że tutaj też ja bym była bardziej optymistyczna i wydaje mi się, że poza tymi danymi, czyli samymi tylko i wyłącznie liczbami, kryją się jednak osoby, które ja nie mogę powiedzieć, że umiem świetnie angielski, przecież ja robię tyle błędów. Dlatego też myślę, że tutaj to jest też, a poza tym jeszcze jest kwestia taka, znajomość języka na poziomie komunikacyjnym, czyli jeżeli ja dogaduję się i nie używam może jakiegoś bardzo takiego wygórowanego słownictwa jakiegoś akademickiego, ale na poziomie powiedzmy komunikacyjnym rzeczywiście świetnie sobie radzę, słucham audycji, reaguję
czytam w danym
języku. To są kilka elementów, które na podstawie którego my oceniamy tę biegłość językową. Więc tutaj ja niekoniecznie lubię tak bardzo trzymać się ściśle danych statystycznych, bo one właśnie ukrywają pewne po prostu zwykłe ludzkie przypadki.
Jeden język czy więcej, bo jeden język to chyba już we współczesnych czasach przestaje powoli wystarczać. Mhm.
Zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100% i bardzo często cytuję na warsztatach prowadzonych przez UJ-ka dla uczniów lub podczas różnych spotkań z nauczycielami, uczniami, takie hasło przewodnie Instytutu Goethego: English is mus, Deutsch is plus. Myślę, że zamiast Deutsch można wstawić każdy inny język, ale ja trzymam się tej wersji z Deutsch. W tej chwili angielski z punktu widzenia nawet potencjalnego pracodawcy, ponieważ my jako uniwersytet wysyłamy tych właśnie naszych studentów, jesteśmy najbliżej rynku pracy i ze swoich obserwacji nie prowadzę danych statystycznych, ale wiem, że studenci dzielą się chętnie z nami doświadczeniami z rozmów kwalifikacyjnych. Angielski jest po prostu oczywistością. Nikt nie pyta, nawet dobra znajomość angielskiego jest oczywistością, jest czymś, co każdy pracodawca zakłada. Natomiast znajomość każdego kolejnego języka jest w tym momencie plusem. I dlatego zachęcamy i już uczniów właśnie na spotkaniach uniwersytetu z uczniami pokazujemy te perspektywy, ponieważ widzimy od kilku lat lukę pewną na rynku kieleckim, zwłaszcza pracy, gdzie pracodawcy do nas zwracają się, wiodące firmy, poszukują studentów, już studentów na praktyki ze znajomością języka niemieckiego, to jest ich pierwszy warunek, chcą ich kształcić i przygotować później do zawodu. Takiego zapotrzebowania na pracownika z językiem niemieckim nie obserwowałam w Kielcach od dawna, a pracuję tutaj na UJ-ka 20 lat, więc myślę, że mam jakąś skalę porównawczą. Może nie powinnam się przyznawać do tego.
Ja przypomnę numer telefonu do nas 41 200 20 20. Czekamy na Państwa opinię, czy powinniśmy się cieszyć z tego, jak mówimy w językach obcych, czy raczej tego wstydzić. To ja może zapytam, jak Niemcy sobie radzą z językami obcymi. Czy tam jest język niemiecki, język angielski i nic więcej? Czy może standardem w Niemczech jest to, że te dwa języki obce przynajmniej są znane?
W Niemczech obowiązuje w szkołach również język angielski oczywiście. Obok tego oczywiście jeszcze są inne. Ja pochodzę z Baden-Baden i Baden-Baden jest bardzo blisko granicy francuskiej. mamy takie 15 kilometrów, stoimy na drugiej stronie. No i więc bardzo dużo uczniów tam uczy się francuskiego, język francuski jeszcze. Innym rejonie może nawet też rosyjskiego albo różne. Jeśli chodzi o język angielskiego, to pojawiło się w społeczeństwie coś, co jest dla nas już oczywiste. Mamy bardzo dużo anglizmy, jak to po
francusku? Anglicyzmy.
Anglicyzmy w naszym języku, co normalnie wykorzystujemy w pracy, codziennie, w reklamie,
czyli
cokolwiek.
Coś takiego jak denglish jest
fajne. Denglish, tak, oczywiście, denglish. Albo hej, może też jest coś takiego w Polsce. Ja to widzę, że,
ja
że
myślę,
reklama.
Że nie na taką skalę, jak
I to już jest coś, co stworzy oczywiście język jako codzienność, tak? Też jest tak, że jak patrzę na instrukcje techniczne albo coś takiego, bardzo często pisane w języku angielskim, bo cały świat może tym jakoś poradzić. Z drugiej strony, jeśli chodzi o umiejętności i docenianie tego, muszę powiedzieć, ja wyczuwałem to na siebie najbardziej, bo tym więcej uczyłem się polskiego albo język inny, tym bardziej czuję, że tym więcej potrafię, tym bardziej czuję, jakie popełnione błędy, to znaczy tym mniej potrafię. To jest coś trochę dziwnego, bo tak właściwie każdy ma taką pewność siebie, jak wychodzi z szkoły. Powiedzmy po gimnazjum, o, bardzo dobrze znam angielskiego, idzie do następnego stopnia i znowu dostanie po uszach, to bo tak właściwie nic nie potrafi, tak? Następny stopień, idzie do studia i tak dalej. A1, A2, D i tak dalej. Co to C2, tak? I to jest właśnie ciekawe, jak świadomo coś takiego obserwować, jak się to wszystko rozwija i też wyczuć, tym więcej wiem, tym bardziej wiem, że nic nie wiem, tak?
No właśnie, teraz pytanie, czy ucząc się jednego, dwóch, czy trzech nawet języków, bo wiem, że niektórzy próbują z kilkoma, mamy na to czas w ogóle we współczesnym świecie? Czy to nie jest tak, że w pracy spędzamy 8-12 godzin czasem i później po prostu nie mamy czasu już na doskonalenie naszych umiejętności?
To ja chciałam tylko powiedzieć, że pan Ralf jest właśnie takim przykładem z zachodu, przykładem kogoś, kto zna świetnie język polski, a jednocześnie posługuje się, no wiadomo, swoim niemieckim, ale również ojczystym językiem, ale również językiem angielskim. Także myślę, że no, są różne właśnie znowu sytuacje i też potrzeby nasze nabywania tych różnych języków. Myślę, że to jest takie właśnie takie naturalne być może czasami. Zależy wszystko oczywiście od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy, czyli znajdujemy na to czas.
I jakie potrzeby mamy?
Jakie potrzeby?
Myślę, że kwestia czasu to jest taka bardzo płynna kwestia, kwestia organizacji czasu, to bym bardziej powiedziała, i wykorzystywania, właśnie jesteśmy społeczeństwem bardzo zagonionym i ten brak czasu bardzo często nam służy jako wymówka, mówię z własnego doświadczenia, również nie podejmowania jakichś działań. A przecież jadąc samochodem do pracy czy autobusem, posłuchać sobie niemieckiej piosenki. Ja bardzo się cieszę, że na pierwszym roku powstała u nas taka inicjatywa Ganz Polen hört deutsche Lieder i próbują studenci sami zainteresować niemiecką muzyką, odczarować te negatywne stereotypy, które no niestety jeszcze u nas panują, jeśli chodzi o brzmienie języka niemieckiego. Niemiecki to nie tylko Volkslieder, jakieś jodłowanie, ale to jest bardzo dobra muzyka rockowa, punkowa, której trzeba, młodzi ludzie bardzo chętnie są otwarte, sama takie warsztaty prowadziłam o wpływie właśnie Goethego i Schillera.
Rammstein i zespołem klasy światowej znanym.
Dokładnie,
wszędzie.
Die Totenhosen i Die Ärzte i inne jeszcze zjawiska niemieckiej sceny muzycznej. Puścić sobie tą muzykę, czy przeczytać niezobowiązująco wieczorem jakiś fragment jakiegoś ciekawego tekstu. Myślę, że dużo czasu nie potrzeba. My też jesteśmy właśnie, tak jak powiedziała koleżanka, bardzo samokrytyczni i bardzo zadaniowo podchodzimy do pewnych, nawet do nauki języka, czyli codziennie, 2 godziny, 3. Nie, nie narzucajmy sobie takich wielkich ograniczeń, czy nie stawiajmy sobie takich wymagań. Lepiej krótko, a regularnie. Tu Ameryki nie odkryłam, ale myślę, że też trzeba niekonwencjonalnymi metodami próbować uczyć się języków obcych. My próbujemy te niekonwencjonalne metody pokazać uczniom na naszych warsztatach Deutsch Alternativ i zachęcamy.
41 200 20 20. Czekamy na Państwa głosy, na Państwa opinie. Przypomnę pytanie, czy powinniśmy się cieszyć z naszej znajomości języków obcych jako społeczeństwa, czy raczej wstydzić?
Punkty widzenia.
Tutaj pani doktor Donata Wójcik wspomniała o takim troszeczkę nietypowym pokazywaniu języków obcych, pokazywaniu też kultury danego kraju. Dzisiaj z okazji Europejskiego Dnia Języków odbyło się czytanie Małego Księcia w Kielcach, w pierwszym liceum, w różnych językach, 10 języków, między innymi japoński, język również czeski, rosyjski tam były. Wiem, że pan Ralf Arzt również spotyka się z młodymi ludźmi i ten język niemiecki promuje. Jak ciekawie w takim razie zaprezentować obcy język, który nie jest angielskim, bo wiemy, że rodzice na angielski dzieci na pewno wyślą, bo na pewno im się przyda, tylko teraz angielski, jak słyszeliśmy, już może nie wystarczyć.
No to mamy różne sposoby. Na razie zrobiliśmy bardzo często takie warsztaty na liceum albo gimnazjum. No i często mam przygotowaną prezentację i spróbuję z nimi prowadzić konwersację na jakiś temat. Na przykład mieliśmy temat Boże Narodzenie, jak w Niemczech, jak w Polsce, co prowadzi nie tylko język, też zwyczaje. Trochę do porównania i teraz mieliśmy coś, co też bardzo fajnie było, o wakacjach, tak? I było wśród tym na przykład pytanie, ile ma mieszkańców Niemczech, tak? No to często nie wiedzą, to proszę sprawdzić, ale na końcu jest taka piosenka Maxa Giesingera, co on tam śpiewa, 80 milionów. Jak ty mnie znalazłaś wśród 80 milionów ludzi, tak?
Czy piosenkę też można wykorzystać?
Piosenkę też można wykorzystać. Trochę tam puściłem piosenkę, trochę pokazywałem tekst tam w internecie i mogą przetłumaczyć, nawet to spróbowaliśmy w trakcie lekcji. Już może zbudziliśmy trochę zainteresowanie w tym. Albo co mieliśmy jeszcze inne sposoby, na przykład zrobiliśmy takie integracyjne warsztaty o bracie Grimm, co prowadziliśmy razem z studentami i uczniami liceów, co też było bardzo ciekawe, myślę, i też trochę wzbudzi zainteresowanie.
No właśnie, integracja. Żeby to było ciekawe, to jest najważniejsze.
Klucz. Integracja, w sensie Ralf sam jako rodzimy użytkownik języka, ten native speaker. Uważam, że pierwsza rzecz, która zachęca ucznia, studenta do zgłębiania znajomości języka, to jest kontakt z żywym językiem, czyli wszelkiego rodzaju wyjazdy na Erasmusa. Coraz większą popularnością u nas cieszy się ten program. Nasi studenci wyjeżdżają do Würzburga, do Essen, do krajów niemieckojęzycznych. Goście z zagranicy, Austriacy, Szwajcarzy, Niemcy. Już samo to, zetknięcie się z żywym, autentycznym, nieszkolnym, nauczycielskim językiem powoduje zainteresowanie. I integracyjne zajęcia, na przykład integrujemy studentów, uczniów, staramy się pokazać młodszym, w jaki sposób językiem operują ci starsi i że to się naprawdę przydaje. Też organizujemy warsztaty pasjonaci wiedzy, teraz bardzo ciekawe dla uczniów zdolnych, dla uczniów laureatów, zainteresowanych językiem. Pewne grupy uczniów, wydaje mi się, są lekko w Kielcach niezagospodarowane przez uczelnie na przykład. Mam nadzieję, że ten błąd w tym roku naprawimy. Pasjonaci wiedzy, taki projekt dla zainteresowanych angielskim, niemieckim, rosyjskim, historią. Myślę, że nie tylko ci najlepsi, ale każdy zainteresowany uczeń, który chce zmierzyć się z takim kontrowersyjnym może troszkę tematem, ale liczymy właśnie na kontrowersyjne wypowiedzi, stereotypy w kulturze, w języku, w literaturze. Dzisiaj taki dość, no, można powiedzieć, modny temat, ponieważ muszę przyznać, język niemiecki cały czas, nauczyciele języka niemieckiego muszą walczyć z tymi negatywnymi stereotypami. Ale ta walka może być nie taka mieczem i szabelką, ale ta walka może być przybrać
inne język niemiecki jest postrzegany jako język bardzo trudny, pewnie tak, dlatego. Tak. Natomiast wiem, że tutaj dobrym pomysłem jest również rywalizacja między uczniami, taką grę miejską. Samorządowy ośrodek i pani Tamara Chachulska przygotowali.
Tam były zespołem szkół informatycznych, bo to duża bardzo współpraca, tak?
Tak, i tam były rzeczywiście zadania przekazywane w różnych językach i te różne języki można było poznać.
Mhm. Ja tutaj się zgodzę z tym, co mówili moi przedmówcy, że rzeczywiście taka forma, przede wszystkim na początek zainteresowania, czyli może nawet też takie tematy, które są do dyskusji skomplikowane, one wchodzą jako następny punkt. Ale jeżeli jesteśmy zainteresowani, jeżeli coś poznajemy, w naturalny sposób budzi się u nas też i motywacja, i chęć do tego, nawet jeżeli to jest coś trudniejsze, trudniejszego, to po prostu chcemy to poznać. W czasie gry, rzeczywiście tutaj wspomnianej, mieliśmy bardzo dużo przykładów, ponieważ rok w rok, bo to już jest piąta edycja tej naszej gry, za każdym razem mamy coraz większy problem, żeby wymyślić jakieś ciekawsze, jeszcze naprawdę ciekawsze zadania, ale największą ciekawość budzi u naszych uczestników tej gry właśnie możliwość w ogóle skontaktowania się i skomunikowania się na przykład z takimi egzotycznymi językami, jak na przykład język japoński, czy arabski, hebrajski. Więc to są, i to też oczywiście językiem takim pośrednim najczęściej jest język angielski. Więc mamy tutaj dwie sytuacje, też bardzo ciekawe. Wykorzystanie języka angielskiego właśnie jako sposobu do tego, żeby poznać jakąś inną, kolejny element wiedzy. Więc i rywalizacja rzeczywiście, ponieważ to też związane jest właśnie z tym, że poznajemy i Kielce, poznajemy ten język w różnych tak, odsłonach, również język niemiecki, bo też oczywiście tam był też obecny. I taki element zabawy, rywalizacji, takiej ciekawości, a poza tym wyjścia w ogóle poza szkołę. Oczywiście tutaj my wszyscy jesteśmy nauczycielami, więc też robimy wszystko, żeby te nasze lekcje były atrakcyjne, ale z drugiej strony wyjście poza jest też jakąś alternatywą i to dla młodzieży jest również bardzo ciekawe. Natomiast jest tak dużo elementów, które tej edukacji językowej poza szkołą, że też można ją po prostu wykorzystać. Ja nie mówię, że zamiast wszystkich lekcji wychodzimy teraz do muzeum, czy robimy gry miejskie non-stop, ale oczywiście jak najbardziej na takiej zasadzie odmienności, czyli powiedzmy raz w miesiącu, jakaś rzecz, która po prostu jest też pociągająca poza szkołą po prostu, jeśli
tylko
chodzi o edukację
cały
językową.
Cały czas mam wrażenie, skupiamy się na Kielcach, gdzie dostęp do szkół, i do nauczycieli, i do samorządowego ośrodka jest lepszy. A co z małymi miejscowościami, gdzie i szkół językowych czasem nie ma i słabsze możliwości odwiedzenia danego muzeum jakiegoś są i tam nauka języka angielskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego jest trudniejsza i to pokazują wyniki egzaminów, na przykład egzaminów gimnazjalnych, gdzie między miastem Kielce a miastami powiatowymi typu Kazimierza Wielka jest bardzo duża różnica w wynikach. Pan Ralf Art, to widzę, chce.
Pytanie jest dla mnie, czy dzisiaj musi być nauka związana z miejscem? Mamy internet, mamy technologię, co daje możliwości, że gdziekolwiek mogę się uczyć języka obcego, tak? Bo tak właściwie ja w domu nie miałem nauczyciela, uczyłem się sam. Słuchałem bardzo dużo radio, oglądałem bardzo dużo telewizji. Najbardziej oglądałem właśnie kabarety, bo to też daje trochę dwuznaczność języka, co bardzo dużo da. I też poznaje się przez tego bardzo dużo kultura, tego kraju, co chce się uczyć. Po niemiecku mamy, to znaczy, jeśli chodzi o język angielskiego, nie, język angielski, przepraszam, to wtedy Niemcy mają może o tyle przewagę, że jest blisko język niemieckiego. Tak, to znaczy, tak jak Polska na przykład do rosyjskiego, to Niemcy mają blisko do angielskiego i to łatwiej. Do tego właśnie te anglizmy, co są używane i tak dalej. Ale dzisiaj mamy takie możliwości, tak właściwie teraz robię też kurs tłumacza. Robię go przez internet, a druga strona z sieci w Warszawie. Tak, co mi to obchodzi? Ja mogę uczyć język gdziekolwiek chcę, o ile wykorzystam te możliwości. Druga strona tego jest, że każdy ma inny sposób nauczania się. Tak? Jednym ja jestem słuchowcem, dlatego taki sposób u mnie jest skuteczny. Innego potrzebne coś takiego, że on tam siedzi i uczy się cały czas wokable. To znaczy on cały czas ma tam książkę, słownik i ćwiczy. Z tym po prostu nie potrafię. To nie mogę. Tak, to jest inny sposób, ale niektórzy tak mają.
Czyli szukają w internecie.
Szukają w internecie odpowiednie programy, co mogą stosować tam słów z niemieckiego do polskiego i też uczą się. Ale musi to być związane z miejscem?
Ja też tutaj mogę tylko dodać jeszcze, są jeszcze inne sposoby. Myślę, że tutaj wspomniane projekty, te, które są projektami unijnymi, związane z wyjazdami, właśnie ze współpracą szkół. Jest i e-twinning, który też powoduje, to jest takie, jakby taka wirtualna klasa i możemy mieć kontakty z różnymi szkołami, z różnymi językami w różnych miejscach. Mamy również wyjazdy, takie oczywiście wyjazdy edukacyjne na kursy językowe, które, no wiadomo, że to też związane są już z konkretnymi kosztami. Ale jeśli chodzi o same projekty, ten wyjazd jest zawsze fundowany jest pokryty z funduszy europejskich, więc po prostu to bardzo często, ja uważam, że to jest niezwykła wartość dla dzieci właśnie z takich mniejszych miejscowości, które bardzo często jest to dla nich pierwszy w ogóle wyjazd zagraniczny. Też uczenie się języka już tam na miejscu, no niezwykła też rzeczywiście możliwość. Także to po prostu trzeba tylko poszukać też jeszcze takiej, no i też motywację, po prostu przede wszystkim chcieć to robić.
I zachęcamy naszych słuchaczy, żeby chcieli, żeby szukali i dofinansowania, bo takie też są możliwe, czy wyjazdów, czy lekcji języka angielskiego, niemieckiego, czy francuskiego, jaki sobie wybierzemy. Niestety czas nas ściga, musimy kończyć nasz program. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Gośćmi punktów widzenia byli Tamara Chachulska, nauczyciel języka angielskiego oraz doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor Donata Wójcik, Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Dziękuję bardzo.
Oraz Ralf Arzt, nauczyciel języka niemieckiego. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję i życzę powodzenia.
My też życzymy. Za uwagę dziękuję również prowadzący dyskusję Daniel Lenart oraz realizujący audycję Jacek Kauczuga. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.